celebracji podejmuje pewne zadania. I teraz może być to na zasadzie funkcji. Mamy konkretną celebrację i trzeba przeczytać czytanie. Może to zrobić każdy człowiek. Ale tę funkcję możemy mieć ją przez Kościół zleconą na stałe. I tu już mówimy o posłudze, którą Kościół zleca człowiekowi, do której zostaje ten człowiek ustanowiony. I takich posług od roku 72 mamy dwie. Lektorat i akolitat.
Funkcja lektora jest naprawdę rozbudowana i szeroka.
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej w Lublinie, ksiądz Ryszard Podpora.
I ona się nie zacieśnia tylko do elementu czytania Słowa Bożego na ambonce w trakcie liturgii mszy świętej. Tych posług jest o wiele więcej. Sam byłem zaskoczony, co podpowiadają nam dokumenty papieskie i dokumenty Kościoła w Polsce, kiedy jeszcze akolitą i lektorem mógł być tylko mężczyzna. Na przykład lektor i akolita może pomagać w przygotowaniu nabożeństw i przewodniczyć niektórym z nich. Na przykład nabożeństwo różańcowe, droga krzyżowa. No to jest coś naprawdę uroczego, coś naprawdę ważnego.
Tym pierwotnym zadaniem człowieka, który jest akolitą, jest usługiwanie przy ołtarzu kapłanowi i diakonowi. Ma przygotowywać ołtarz, ma przygotowywać naczynia liturgiczne. W razie potrzeby, w nadzwyczajnych okolicznościach, może rozdawać komunię świętą. Do momentu wydania tego dokumentu Spiritus Domini Ojca Świętego Franciszka, kanon prawa kanonicznego mówił, że kandydatami do tych posług są mężczyźni.
Był taki okres, przypomnijmy to sobie, że był taki boom na ministrantki. To był dobry strzał, tylko nie uwzględniono psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Proces miksyzacji następuje później. Dorastają stopniowo, zapoznają się, spotykają. Chłopcy z kolei nie chcieli przenikać do świata dziewcząt, chcieli być własną grupą, ale grupa dziewcząt w tym momencie była jakby silniejsza. Kościół wie, że dużo jego powołań jest powołań ministranckich, a do tych powołań mają start, że tak powiem, tylko chłopcy. A trzeba było to pięknie utrzymać, tylko skoncentrować się odpowiednio, czy na wieku, czy na rozmowach, uratować ten proces. I mielibyśmy świeckich ludzi, mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt, na swój sposób posługujących posługą lektora, czy posługą akolity. Szkoda.
Teraz poniekąd do tego wracamy, już na trochę innym etapie, bo akolitami mogą być osoby po 25 roku życia, więc tutaj już mamy ludzi ukształtowanych.
Właśnie, to jest to, że tutaj mamy do czynienia z absolutnie dorosłym człowiekiem, który w sposób świadomy, dobrowolny chce przystąpić do takiej posługi.
To, że my mamy pewną możliwość, to jej przełożenie na praktykę jest sprawą trochę dalszą. Osobą, która najbliżej zna kandydata, jest proboszcz, jest wymagana opinia proboszcza. I on potwierdza, czy dana osoba spełnia według niego pewne wymogi. Oczywiście jest tu pewien proces przygotowania tego człowieka, nie tylko do technicznego udzielania komunii świętej, czy posługi przy ołtarzu, czy czytania Słowa Bożego, ale także formacja, która jest formacją duchową.
My jesteśmy ludem Bożym. Wszyscy, mężczyźni, kobiety, którzy chcą do tego Kościoła oprócz swojej osobistej wiary, zaufania, miłości, komunii z Chrystusem, wnieść także swoje talenty, uzdolnienia, swoje dyspozycje. Papież Franciszek w 2008 roku wysłuchał wołania biskupów zgromadzonych w Rzymie i wtedy w czasie tego spotkania oni powiedzieli, dlaczego my to odsuwamy kobiety? Dlaczego my to łączymy, te posługi, że jako stopnie do święceń wyższych? A przecież one istniały w Kościele nawet starożytnym, jako oddzielne posługi. I to stało się takim imperatywem do dalszej pracy, żeby w tym roku już, jakby powiedzieć, otwieramy tę posługę, zarezerwowaną tylko dla mężczyzn, otwieramy ją dla kobiet. Ale mówię, jesteśmy w zjawisku, które jest. Próbujemy je teraz jakoś uczesać, unormować. Nadać mu pewną logiczną konsekwencję, nie?
Kościół funkcjonuje przecież w świecie.
Ksiądz dr Rafał Pastwa z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
We współczesnej kulturze, dlatego te zmiany należy traktować jako głęboko przemyślane, jako te, które mają odpowiedzieć na współczesne wyzwania Kościoła, który żyje w świecie współczesnym. Myślę, że to także pozytywnie wpłynie na wizerunek Kościoła, ale także na jego wiarygodność.